Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o neuronach lustrzanych w ludzkim mózgu w kontekście relacji przywiązania z matką. Mówiłam już kiedyś o roli neuronów lustrzanych w kontekście rozwoju dziecka. Neurony lustrzane zostały wykryte na przełomie lat 80. 90. przez zespół badaczy, którzy odkryli najpierw tak zwane neurony lustrzane u makaków, a następnie wykryto również je u ludzi w znacznie większej liczbie. Niektórzy uważają neurony lustrzane za decydujące o tym, że jesteśmy ludźmi. Neurony nazwane lustrzanymi u człowieka występują w liczbie kilkuset tysięcy, odpowiadając za złożone emocje, zdolność do współpracy, biorąc udział w podejmowaniu decyzji i odpowiedzialne są za odwzorowywanie i naśladowanie. W całym układzie nerwowym komórki nerwowe, czyli neurony, charakteryzują się bardzo specyficznymi czynnościami, zależnie od struktury, jaka odzwierciedla czynność danego neuronu. Kora mózgu zawiera różne rodzaje komórek o charakterystycznymi ciałami komórkowymi i dwoma rodzajami wypustek, czyli dendrytami, z których impulsy przebiegają w kierunku ciała neuronu i włókna określane są jako aksony, w których przebieg pobudzenia jest odwrotny, czyli od ciała neuronu na zewnątrz komórki. Z piśmiennictwa wiadomo, że już na przełomie XIX i XX wieku odkryto neurony opisywane wtedy jako o wrzecionowatym kształcie, jakie z jednej strony oddają pojedyncze aksona, z drugiej pojedynczy dendryt. U ludzi neurony wrzecionowate znajdowano w wielu obszarach mózgu, w korze przedniego zakrętu obręczy, w części czołowej kory, wyspy, w korze przedczołowej. Badacze uważali, że neurony wrzecionowate umożliwiają szybkie przetwarzanie i przekazywanie informacji, a także uznawano ich związek z zachowaniami społecznymi. W trakcie rozwoju nauki i zapamiętywania wykształcane są ponadto drogi kojarzeniowe, dzięki którym w dorosłym życiu także nieświadomie podejmujemy decyzje. Neurony opisywane jako wrzecionowate mają długie wypustki, dzięki czemu mogą kontrolować bardzo duże obszary kory mózgowej, a także są zaangażowane w intuicyjną ocenę sytuacji. Naukowcy twierdzą, że w naszym mózgu interpretacja obserwowanego działania drugiego człowieka odbywa się poprzez swoistą symulację. W wyniku obserwacji działań innego człowieka wykryto, iż w okolicy niektórych struktur, szczególnie takich jak zakręt ciemieniowy oraz czołowy, uaktywniają się pewne komórki nazywane neuronami lustrzanymi, które następnie znaleziono w wielu innych ośrodkach zlokalizowanych już na obszarze całego mózgu, które odpowiadają za bardzo różne funkcje. Jak wspomniałam, neurony odgrywają rolę w mechanizmach naśladownictwa, co szczególnie widoczne jest u noworodków, które naśladują swoich opiekunów, kopiując na przykład wyraz twarzy. Neurolodzy przypominają, że ludzki mózg jest wielkim narządem imitującym i uczymy się poprzez naśladowanie. W psychologii upodabnianie się do osób czy wzajemne naśladownictwo określa się typem zachowań mimetycznych, nazwane także efektem kameleona. W efekcie wzajemnego upodabniania między osobami rodzi się swoista zażyłość sprzyjająca wzmacnianiu relacji. Dowiedziono, że zachowania naśladowcze występują u dzieci zaraz po urodzeniu. W przeprowadzonym przez psychologów eksperymencie dwu- i trzytygodniowe dziecko, obserwując twarz osoby dorosłej robiącą minę, na przykład uśmiech czy wysuwanie języka, natychmiast odpowiadało taką samą czynnością. W celu potwierdzenia, że zachowania nie są czymś wcześniej wyuczonym, naukowcy powtórzyli swoje badania u noworodków, których średnia wieku wynosiła 32 godziny, przy czym najmłodsze niemowlę miało zaledwie 42 minuty i wyniki zostały potwierdzone. zaobserwowano, że noworodki naśladują nie tylko uśmiech, ale otwieranie ust, wydymanie warg, sekwencyjne ruchy palców czy obracanie głową. Teza istnienia wrodzonych mechanizmów mimetycznych stała się podstawą wielu teorii psychologicznych i humanistycznych. Naśladownictwo uznano za potężny interpersonalny mechanizm ułatwiający dziecku uczenie się od samego początku życia, co uwidacznia znane powiedzenie: z kim przestajesz, takim się stajesz. Zaproponowany model nazwano AIM, Active Intermodal Mapping, jaki zakłada, że wczesna imitacja u dzieci jest efektem działania zaprogramowanego w mózgu mechanizmu służącego do zmapowania wyglądu drugiej osoby, co jest przekazywane neuronom ruchowym. O neuronach lustrzanych współcześni badacze wypowiadają się także w kontekście nawet silnej woli. Naśladowanie czy imitacja odgrywać ma rolę adaptacyjną i także kulturową. Zwłaszcza nieprzyjemne bodźce mają wywoływać bardzo silne reakcje somatyczne, dlatego są szybciej rozpoznawane i lepiej przyciągają uwagę, silniej zapadając w pamięć, a przede wszystkim stanowią emocjonalny warunek decyzji, ocen i sądów moralnych. Neurony lustrzane są ważnym mechanizmem odpowiedzialnym także za pojawianie się zakażenia emocjonalnego, empatii i dalszych czynności, jak naśladowanie, a nawet odczytywanie intencji. Wydaje się, że niekiedy jesteśmy w stanie zrozumieć czyjeś emocje bez udziału bezpośredniej percepcji. Za chwilę opowiem o rozwoju dziecka i relacji z matką. Jak wiadomo, noworodki rozwijają się bardzo intensywnie i w żadnym innym okresie życia nie dochodzi do tak wielu zmian w sferze fizjologii, emocji czy relacji społecznych. W pierwszym roku, poza rozwojem poszczególnych układów, następuje rozwój sfery emocjonalno-społecznej, przy czym ważnym czynnikiem rozwoju jest tworzenie więzi, co ma fundamentalne znaczenie dla dalszego rozwoju osoby. Jakość wczesnych więzi uczuciowych dziecka i ich wpływ na dalsze funkcjonowanie społeczne i emocjonalne staje się ważne dla zrozumienia różnorodnych nieprawidłowości występujących w zachowaniu nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Jak wiadomo, obecnie wielkim problemem społecznym stają się zaburzenia zachowania. Nie tylko agresja i depresja, ale także inne związane z procesami emocjonalnymi. Wśród przyczyn zaburzeń w sferze psychofizycznej dziecka wymieniane są szczególnie sytuacje rodzinne, status społeczny, sposoby funkcjonowania w różnych sytuacjach stresowych czy konfliktach. We wczesnym okresie rozwoju dziecka tworzą się podstawy zarówno funkcjonowania emocjonalnego, jak i społecznego. Od 40. lat XX wieku trwa zainteresowanie wpływem relacji dziecka z matką albo inną osobą opiekującą się dzieckiem. Badanie i obserwacje dzieci wychowujących się w traumatycznych warunkach wykazały, że brak albo zerwanie bliskiego związku emocjonalnego dziecka z dorosłym powoduje negatywne, często nieodwracalne dla rozwoju skutki. Dla prawidłowego rozwoju potrzeba nie tylko opieki i pokarmu, ale przede wszystkim miłości matki. Badania wykazały, że rozwój niemowląt, które miały zindywidualizowaną opiekę i relacje z opiekunem, ich rozwój przebiegał lepiej niż dzieci, które były pozbawione matki. Objawy utraty czy zerwania więzi opisywano jako depresję anaklityczną, gdzie obserwowano regres w rozwoju dzieci, który niekiedy doprowadzał nawet do śmierci. Obserwacje dzieci ewakuowanych, zbombardowanych miast w czasie II wojny światowej dowodziły ogromną rolę obecności matki dla rozwoju emocjonalnego dziecka i okazało się, że lepiej być z matką nawet w bardzo trudnych warunkach, niż doznawać bezpieczeństwa w odseparowaniu od matki. Podkreślano wpływ stresujących wydarzeń, szczególnie takich jak choroba, pobyt w szpitalu i czy operacja na rozwój emocjonalny dziecka z odpowiednim przygotowaniem dziecka i towarzyszeniem matki. Obserwacje wpływają na współczesne prawo rodzinne i opiekuńcze z preferowaniem udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym zamiast umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczych. Zasadniczą rolę w rozwoju dziecka przypisywano matce i rzeczywiste relacje z matką we wczesnym dzieciństwie są uwewnętrzniane, stając się podstawą tworzącej się struktury osobowości. Współczesna wiedza dotycząca kształtowania się więzi oraz konsekwencji dla rozwoju emocjonalnego, a także społecznego człowieka, korzysta z założeń teorii przywiązania sformułowanej przez Barwiego, jaka stała się podłożem rozumienia uwarunkowań i mechanizmów rozwoju człowieka wraz z inspiracją dla badaczy powstawania i rozwoju przywiązania także w późniejszych okresach życia. Balfby określał przywiązanie jako instynktowną, opartą na mechanizmach biologicznych, głęboką więź uczuciową pomiędzy dzieckiem a opiekunem, jaka powstaje w pierwszym roku życia, stając się prekursorem również późniejszych relacji społecznych. Badacz twierdził, że zachowanie przywiązaniowe, którego celem jest osiąganie albo utrzymanie bliskości z daną osobą, jest zachowaniem instynktownym. Odrzucono także poglądy mówiące o dominującej roli karmienia w powstawaniu więzi i określono przywiązanie systemem behawioralnym, różnym od zachowania związanego z karmieniem, z wykazaniem niezależności tworzenia więzi emocjonalnych od potrzeby zaspokajania głodu. Jeśli model wychowania reprezentuje poczucie ufności, niemowlę będzie zdolne do dalszego zdrowego rozwoju. Jeśli relacja przywiązania jest nieprawidłowa i wewnętrzny model przywiązaniowy nie zapewnia niemowlęciu poczucia bezpieczeństwa, rozwój dziecka będzie upośledzony. Opisano trzy rodzaje wzorców przywiązania dziecka do matki, w tym typ B, czyli przywiązanie bezpieczne, występujące, gdy dziecko jest pewne, że matka jest łatwo dostępna i wrażliwa na potrzeby i sygnały od dziecka. Matka i dziecko uzupełniają się wzajemnie, także zachowania matki są odpowiednią reakcją na potrzeby dziecka, co daje mu możliwość nie tylko poznawania otoczenia, ale swobodnego odnoszenia się do matki z poszukiwaniem w jej ramionach ukojenia w czasie stresu. Dziecko jest zainteresowane kontaktem z matką i przyjacielsko odnosi się do obcych. W chwilach rozłąki reaguje co prawda niepokojem, jednak po powrocie dąży do bliskości z nawiązaniem relacji. Przywiązanie ambiwalentne, czyli charakteryzowane jako typ C, cechuje brak u dziecka pewności, że matka jest dla niego obecna. Charakteryzuje się niepewnością, silnym lękiem związanym z odseparowaniem od matki. T Takie dziecko nie jest zdolne do swobodnego poznawania otoczenia. Wykazuje tendencję do lękowego przywierania do matki, stawiając równocześnie opór przed kontaktem. Dziecko złości się na matkę, przerywa przywieranie i nie jest skłonne do dzielenia się swoimi przeżyciami. Taka postawa ambiwalentna wobec matki prowadzi do nieprawidłowych zachowań, zaburzając rozwój emocjonalny. Ambiwalentny wzorzec przywiązania jest spowodowany postawą matki charakteryzującej się brakiem spójności i stabilności. Z kolei przywiązanie określane typem A charakteryzuje się brakiem zaufania dziecka do matki. Dziecko potrzebujące bliskości spodziewa się raczej odtrącenia i braku pomocy, a przewidując zranienie, prezentuje zachowania obronne, unikając bliskiego kontaktu z matką, jednak zachowuje się przyjaźnie wobec osób, nie odpowiadając stresem na rozłąkę. W sytuacji rozdzielenia z matką może reagować obojętnością, po powrocie nie dąży do kontaktu z matką. Pozorna samowystarczalność dziecka zaburza jego rozwój emocjonalny i rozwój takiego wzorca przywiązania u dziecka jest wynikiem braku obecności fizycznej i psychicznej matki, jaka w sytuacjach, gdy dziecko poszukuje bliskości i pocieszenia, nie nawiązuje z nim odpowiedniego kontaktu, stara się odwracać jego uwagę albo kierować potrzeby dziecka w stronę innych osób lub przedmiotów. Matka dąży więc, by dziecko pocieszało się samo. Matka może być także niezdolna do emocjonalnej bliskości lub odrzucająca. Jej reakcje i motywy są dla dziecka nieprzewidywalne. Podczas badań niektóre dzieci zachowywały się w taki sposób, który nie odpowiadał opisanym trzem kategoriom, dlatego wyróżniono czwarty wzorzec przywiązania zdezorganizowanego. Dzieci bez stałego albo spójnego wzorca przywiązania w jednej chwili przejawiają silne zachowania przywiązaniowe, a następnie unikają kontaktu. Zastygają w bezruchu, wpatrując się w jeden punkt. Obserwowane są stereotypy ruchowe, przyjmowanie dziwnych poz, sztywnienie, zachowania wskazujące na lęk przed opiekunem, który dla dziecka staje się źródłem zarówno stresu, jak i bezpieczeństwa. Za przyczyny powstawania takiego modelu uznawane są doświadczenia traumatyczne. Wzorce przywiązania i sposób funkcjonowania dzieci wykazują stałość także w okresie późnego dzieciństwa. Wczesna relacja matki i dziecka i jej wpływ na dalszy rozwój emocjonalny mogą ujawniać się nie tylko w relacjach z rodzicami czy opiekunami, ale mogą być przenoszone na relacje z rówieśnikami czy w życiu społecznym. Dzieci z bezpiecznym typem przywiązania są zwykle bezpośrednie, jasno pokazują emocje, są empatyczne, mają możliwość uwzględnienia perspektywy drugiej osoby. Charakteryzują je pozytywne emocje, natomiast negatywne są krótkotrwałe, sygnalizując konflikt czy frustrację. Dzieci łatwo nawiązują relacje z rówieśnikami. Dzieci z lękowo ambiwalentnym typem przywiązania w warunkach szkolnych charakteryzują się wycofaniem z relacji, a w przypadku agresji ze strony innych uczniów stają się ofiarami. Dzieci mają skłonność do depresji z powodu poczucia alienacji. Z kolei dzieci unikającym typem przywiązania w relacjach z rówieśnikami charakteryzują nasilone zachowania agresywne, zwłaszcza wobec rówieśników skłonnych do wchodzenia w rolę ofiary. Wzorzec ten również związany jest ze skłonnością do depresji z powodu bezradności. Dzieci w przypadku zdezorganizowanego typu przywiązania charakteryzują się brakiem możliwości regulacji emocji i radzenia sobie ze stresem. Taki rodzaj przywiązania rozwija się u dzieci pozostających w placówkach szkolno-wychowawczych pod wpływem zróżnicowanych relacji z wieloma opiekunami. Badania pokazują, że wzór przywiązania może być powodem problemów czy zaburzeń w dalszym życiu. Jakość więzi z opiekunem, sposób łagodzenia emocji niemowlęcia ma ogromny wpływ na tworzenie się zdolności do samoregulacji, czyli umiejętności odzyskiwania równowagi w zmieniających się warunkach środowiskowych. Procesy regulacji emocji stanowią ważny mechanizm obronny, umożliwiający emocjonalne funkcjonowanie. Wrażliwość matki na potrzeby dziecka korzystnie wpływa na rozwój funkcji samoregulacji. Badania pokazują, że matki niemowląt bezpiecznie przywiązaniowych równie wrażliwe reagują na pozytywne, jak i negatywne emocje dziecka. Matki niemowląt unikającym typem przywiązania nie reagują na emocje negatywne. Z kolei matki niemowląt lękowo-ambiwalentnym wzorcu przywiązania są obojętne na przejawy emocji pozytywnych u swoich dzieci, natomiast wrażliwe na emocje negatywne. Dowiedziono, że na rodzaj wzorca przywiązania może wpływać ekspresja emocjonalna matki. Badania dotyczące interakcji między matką a dzieckiem dowodzą ponadto istnienia bardzo złożonej, o ogromnym znaczeniu także dla komunikacji niewerbalnej przed pojawieniem się mowy. Zdolność matki do reakcji na potrzeby leży u podstaw wzajemnego dostrojenia się matki z dzieckiem i integracja matka-dziecko wykazuje dwustronność wymiany zarówno emocji, jak i zachowań, dawania i przyjmowania, co uwidaczniają zwłaszcza relacje zaburzone. Dobra matka jest wrażliwa na potrzeby dziecka. Jednak gdy dziecko wycofuje się z bliskości z matką, powinna ograniczyć dopływ bodźców, natomiast kiedy dziecko potrzebuje kontaktu, powinna zareagować, co uczy dziecko samoregulacji, radzenia sobie ze stanami napięcia nerwowego. Za chwilę opowiem o początkach powstawania przywiązania. W latach 90. XX wieku rozwój techniki medycznej umożliwił neurologom obserwację mózgów także niemowlaków i dzieci, gdzie obserwowano wielopoziomowe przywiązanie ufnej relacji z rozwojem poszczególnych struktur mózgowych i mechanizmami neurohormonalnej regulacji u małego dziecka. Od okresu późnej ciąży do drugiego roku życia dochodzi do intensywnych zmian reorganizacyjnych w mózgowiu, zwłaszcza w prawej półkuli, odpowiedzialnej zdaniem badaczy za rozwój funkcji przywiązania. Proces neurologiczny ma polegać na tworzeniu się i utrwalaniu nowych neuronalnych połączeń synaptycznych, obumieraniu niektórych nieużywanych złączy czy synaps oraz mielinizacji, czyli otaczania osłonką mielinową komórek nerwowych. Wiele badań pokazuje, że połączenia, które powstają w tym okresie, obejmujące specyficzne struktury mózgu, takie jak zakręt hipokampa czy prawy płat nadczołowy, bezpośrednio związane są z doświadczeniami więzi przeżywanymi w relacji z matką. Wykazano, że rozwój mózgu dziecka dokonuje się skokowo, a pierwsze wyraźne skoki rozwojowe występują w drugim, a następnie w 8 miesiącu życia. Około 8 tygodnia życia dziecko uzyskuje zdolność przetwarzania informacji wzrokowych, które umożliwiają odczytanie mimicznej ekspresji emocjonalnej matki lub opiekuna dziecka. Interakcja między matką a dzieckiem na drodze wzajemnego patrzenia sobie w oczy według wyników badań stymuluje rozwój połączeń między prawą korą czołową a układem limbicznym. Wczesna relacja matki i dzieckiem, jej wpływ na dalszy rozwój emocjonalny odbywa się prawidłowo pod warunkiem, że cechuje je synchroniczność wzajemnego pobudzania rozdzielonych przerwami. Naukowcy dowodzą, że w wyniku traumatycznych doświadczeń z okresu wczesnego dzieciństwa może zostać zaburzone funkcjonowanie całego układu hipokamp, ciało migdałowate, czyli struktur, które są ważne dla pamięci i emocji. Wskutek stresu bez adekwatnej reakcji matki czy opiekuna dochodzi do wydzielania zwiększonej ilości neurohormonów, nadmiernej stymulacji wspomnianych struktur, jak ciała migdałowatego, co może zaburzać wspomniane struktury, prowadząc do obniżenia zdolności dziecka do zapamiętywania i kategoryzacji. W takiej sytuacji znaczenie i poznawcza ocena doświadczenia będą hamowane. Werbalizacja traumatycznych przeżyć zmniejsza liczbę psychosomatycznych objawów, ale niezdolność do wyrażania ich w sposób symboliczny nasila te objawy i utrudnia kontrolę impulsów. Brak zdolności do symbolicznej reprezentacji swoich stanów emocjonalnych powstające w formowaniu niewłaściwego przywiązania powoduje natychmiastowe przechodzenie od impulsu do reakcji, czyli gwałtowne, niezróżnicowane reagowanie na stres. Badania poszukujące zależności między jakością przywiązania, traumatycznymi doświadczeniami wczesnego dzieciństwa i rozwojem struktur mózgowych z dalszymi konsekwencjami dla funkcjonowania człowieka są ciągle prowadzone. Trudności w tworzeniu więzi emocjonalnych osłabiają zdolność pozytywnego rozwiązania kryzysów rozwojowych, zaburzają integrację kolejnych doświadczeń, co w rezultacie prowadzi do narastania trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym. Wyniki badań budzą nadzieję na leczenie, wskazując na prewencyjną rolę wczesnych oddziaływań psychoterapeutycznych nakierowanych na wspieranie matki i jej kształtowanie przywiązaniu. Wyniki badania pokazują, że dzieci, które mają wiele czynników ryzyka, radzą sobie dobrze, jeśli posiadają adekwatną opiekę i system wsparcia. Nieadekwatność opieki ma wpływ na ujawnianie się zaburzeń zdrowia, także uwarunkowanych genetycznie. Badania dowiodły, że dobrze funkcjonujące rodziny adopcyjne całkowicie zrównoważyły genetyczne obciążenie, jednak zaburzone rodziny adopcyjne, które zaadoptowały dzieci matek z psychozami, były bardziej narażone na występowanie psychozy i innych zaburzeń psychicznych u dzieci w porównaniu z adoptowanymi dziećmi bez genetycznej podatności. To tyle, co chciałam Państwu opowiedzieć o rozwoju komórek lustrzanych, neuronów lustrzanych i relacji przywiązaniowej matki z dzieckiem. Bóg zapłać za uwagę, z Panem Bogiem.